Mamy połączenie z Paryżem i dziś Kronika Paryska Piotra Wita, wydanie specjalne. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie prezesie, dzień dobry państwu. No, Jan Paweł II okazywał Francji szczególne zainteresowanie. Odwiedził ją 8 razy. W 1996 roku celebrował razem z nami w Reims 1500. rocznicę chrztu Chlodwiga. Już za pierwszą wizytą w roku 1980, wychodząc z samolotu, zadał pamiętne pytanie: Francjo, najstarsza córo Kościoła, czy pozostałaś wierna obietnicom twojego chrztu? Kłopotliwa kwestia postawiona podczas mszy na lotnisku Bourget zaimponowała Francuzom. Żaden autorytet polityczny ani duchowny nie śmiał jej sformułować od czasu wprowadzenia w 1905 roku ustaw antykościelnych i antykatolickich, gdyż problem islamu jeszcze wówczas nie istniał. A jak jest dziś, 40 lat później? Żyjemy w epoce postprawdy. Mieliśmy niedawno do czynienia z aferą pedofilów w Pensylwanii, mówiłem o niej w ubiegłym tygodniu. Fałszywa afera kryminalna, mimo iż sklecona od początku do końca bez żadnej troski o prawdopodobieństwo, obiegła świat. Zapełniła ekrany telewizyjne i pierwsze strony dzienników, siejąc zamęt i zwątpienie w umysłach. Poprzednio przez wiele lat ataki kierowały się przeciwko pamięci Piusa XII, nadzwyczajnie zasłużonego dla walki z hitleryzmem i dla ratowania Żydów. Na przekór prawdzie oskarżano zmarłego papieża o antysemityzm. Te kłamstwa dostarczają broni wrogom Kościoła. Od czasu pierwszej wizyty papieskiej problem uległ więc zaostrzeniu i nasilił się, zwłaszcza w ostatnich latach od czasu upowszechnienia informatyki. Bo też nigdy wrogowie Kościoła nie dysponowali doskonalszymi narzędziami tumanienia tłumu. Hitler i Stalin również fabrykowali kłamstwo od podpaleniu Reichstagu, o spisku Trockiego, o polskiej agresji. Ich propaganda nie dorównywała w skutkach obecnej, gdyż dysponowali tylko radiem. Nigdy walka z Kościołem nie była bardziej zażarta i nigdy niestety nie powodowała większych szkód w świadomości ludzi. Myśmy to już przerobili. Niedawno spędziłem pół miesiąca na Ukrainie. W tamtejszych kościołach, dziś wyremontowanych i przywróconych kultowi, widziałem ślady i skutki wieloletniej sowieckiej akcji antyreligijnej, zwanej tam bezbożnictwem. Wydawano czasopismo nazywające się Bezbożnik i jego mutację Bezbożnik przy tokarce. Toczenia tam wielkiego nie było, raczej zataczanie się, ale akcja doprowadziła miliony rodzin do nędzy materialnej i moralnej. Francuskie bezbożnictwo nazywa się laicyzacją. Najbardziej spektakularnym wydaniem jej zwolenników jest walka z symbolami chrześcijańskimi. Od roku obserwujemy we Francji nasilenie tego typu akcji. Od zakwestionowania pomnika Jana Pawła II na miejskim placu w Plurmel, po statuę Najświętszej Marii Panny, a nawet krzyże na bramach cmentarnych. Podczas ostatnich wakacji w Pirenejach byliśmy świadkami swoistej akcji terrorystycznej skierowanej przeciwko krzyżom. Na początku sierpnia ksiądz biskup Norbert Turini, ordynariusz diecezji Perpignan-Elne, poinformował o ataku na symbole chrześcijańskie. Dwa krzyże zostały zniszczone z premedytacją. Obydwa były postawione z zachowaniem przepisów prawa. Na szczycie góry Karlit w 2015 roku wielki krzyż żelazny ustawili żołnierze. Spadochroniarze jednostki sił specjalnych z miejscowego ośrodka szkoleniowego wnieśli na szczyt góry cement, elementy żelazne, wykonali pracę. Działali na mocy zezwolenia władz regionu, gminy i parku narodowego. Pod koniec lipca fanatycy laicyzacji ścięli obydwa krzyże i strącili je w przepaść. Diecezja Eln, na terenie której doszło do świętokradztwa, może z pewnością uważać się za członka najstarszej córy Kościoła. Była erygowana w VI wieku. Kronika Jeana de Belair wspomina Dominusa, pierwszego znanego biskupa El w roku 571, niedługo po chrzcie Francji. Do końca XIV wieku katedra w El była miejscem 8 synodów. Stanowi ważny rozdział historii chrześcijaństwa francuskiego i europejskiego. Podkreślam ten fakt, gdyż Jan Paweł II, mówiąc do Francji, zwracał się do Europy. Szczególnie klarownie sformułował swe stanowisko w 1988 roku, kiedy odwiedził francuskie miasto Strasburg, Met i Nancy. Przemawiając w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, mówił o korzeniach chrześcijańskich Europy i przestrzegł. Chrześcijaństwo w istocie ma powołanie wyznania publicznego i aktywnej obecności we wszystkich dziedzinach życia. Moją powinnością, mówił, jest więc podkreślić z całą mocą, iż jeżeli podłoże religijne i chrześcijańskie tego kontynentu miałoby być w przyszłości zmarginalizowane w swojej roli inspiratora etyki i w swej społecznej skuteczności, to nie tylko całe dziedzictwo przeszłości europejskiej zostałoby zanegowane, ale również przyszłość godna człowieka europejskiego, mówię dobrze, każdego człowieka europejskiego, wierzącego czy niewierzącego, zostałaby narażona na niebezpieczeństwo. Koniec cytatu. Zwracę uwagę, iż w kraju demokratycznym, gdzie z natury praw kardynalnych mniejszość powinna podporządkować się większości, fanatycy laicyzacji narzucający swe przekonania stanowią znikomą mniejszość. W Plurmel w Brytanii dwaj działacze laicy doprowadzili do usunięcia z placu publicznego pomnika Jana Pawła II, który wznieśli miejscowi wierni z własnych składek. W diecezji Elny, jednej z najstarszych w Pirenejach, dwaj inni, jeżeli to nie byli ci sami, chcieli krzyże wzniesione wspólnym wysiłkiem wielu. Może to ich miał na myśli rektor Bazyliki Sacré-Cœur, przestrzegając w ubiegłą niedzielę 14 października, niedzielę papieską, przed zgugą duszy i nawołując do modlitwy jako obrony przed demonem. Po raz pierwszy od wielu lat Kościół francuski mówi dzisiaj otwarcie o działalności diabła.
A czy pan redaktor miał okazję spotkać świętego Jana Pawła II na szlaku swojej ziemskiej pielgrzymki?
W Warszawie przed wyjazdem jeszcze przed kościołem świętej Janny, no i później we Francji, w Reims. A potem z Paryża, ledwośmy tutaj rozpakowali walizki, pojechaliśmy do Rzymu i tam mieliśmy u papieża audiencję prywatną, powiedzmy, no było to w Bazylice, otoczeni byliśmy tłumem wiernych, ale było to prywatne.
Bardzo serdecznie dziękuję za specjalną korespondencję z Paryża, specjalne wydanie Kroniki Paryskiej. Mówił Piotr Wit. Dobrego dnia, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo dla pana i dla wszystkich słuchaczy.
A jesteśmy w miejscu, które pan pewno bardzo dobrze zna. To jest zaułek Książąt Czartoryskich. Kraków, przed Muzeum Czartoryskich, przed Hotelem Polskim i może stąd przenieśmy się na chwilę szlakiem pielgrzymki z 1991 roku do Radomia.
Ojciec Zauważmy jeszcze, że przykazanie nie zabijaj zawiera w sobie nie tylko zakaz. Ono wzywa nas do określonych postaw i zachowań pozytywnych. Nie zabijaj, ale raczej chroń życie, chroń zdrowie, szanuj godność ludzką każdego człowieka, niezależnie od jego rasy czy religii, od poziomu inteligencji, stopnia świadomości czy wieku, zdrowia czy choroby. Nie zabijaj. Raczej przyjmij drugiego człowieka jako dar Boży, zwłaszcza jeśli jest to twoje własne dziecko. Nie zabijaj, ale raczej staraj się pomóc twoim bliźnim, aby z radością przyjęli swoje dziecko, które po ludzku biorąc uważają, że pojawiło się nie w porę.
To był fragment homilii wygłoszonej przez świętego Jana Pawła II w Radomiu. A my jesteśmy w Krakowie, ksiądz Andrzej Gołębiowski w naszym studio tutaj przed Hotelem Polskim. Z którym przykazaniem, zdaniem ojca, największy problem mają Polacy?
Myślę, że to jest bardzo trudna odpowiedź, dlatego że przykazanie zawsze dotyczy sumienia człowieka. Dzisiaj wielkim problemem i wyzwaniem jest przede wszystkim wierność. Ona oczywiście łączy się, brak wierności, ze zdradą małżeńską, ze zdradą również kapłańską. Również to, o czym mówi papież, przykazanie nie zabijaj, też jest pewną formą wyzwania. Tu nie chodzi tylko o aborcję, ale przede wszystkim też odniesienie do własnego życia. Wielu ludzi dzisiaj jest uwikłanych w mnóstwo różnych nałogów, uzależnień, które zabijają nas od wewnątrz. Jest kryzys rodziny, wiele małżeństw jest rozbitych, to jest kryzys ludzkiej miłości, szacunku do drugiego człowieka. Myślę, że gdybyśmy przeanalizowali cały dekalog, to z każdym przykazań będziemy mieli jakiś problem, ale to dotyczy każdego z nas. My wszyscy zmagamy się z problemami moralnymi, z poczuciem własnej grzeszności. Nie sztuką jest jednak zgrzeszyć, sztuką jest jednak coś zrobić z tym upadkiem, wyciągnąć pozytywne wnioski. Ja często tłumaczę ludziom w konfesjonale czy w rozmowie, tam gdzie dotykają naprawdę trudnych sytuacji moralnych, wyciągnij wnioski z tego, co się stało. Bo jeśli nie wyciągniesz wniosku z tego, co się stało, to ten twój grzech, ten twój upadek, naruszenie przykazania będzie miało zawsze negatywny oddźwięk w twoim życiu. Natomiast jeśli ono cię poprowadzi do pozytywnych refleksji na przyszłość, to być może upadłeś po to, żebyś nigdy więcej takiego błędu w swoim życiu nie popełnił.
A jak wygląda sytuacja z postawą chrześcijanina? Czy ulega jakiejś ewolucji, czy idzie w kierunku dobrym i to chrześcijaństwo jest głębiej przeżywane, czy wprost przeciwnie?
Myślę, że kończy się epoka, kiedy wiara była dziedzictwem. Dziedzictwem szczególnie rodziny, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj wiara staje się świadomym wyborem. I jeśli ludzie wierzą, to dlatego, że chcą wierzyć. Jeśli chodzą do kościoła, to nie z powodu tradycji i przyzwyczajenia, ale z takiego powodu, że chcą pogłębić swoją wiarę. Wrócimy do Francji, gdzie pan redaktor przed chwilą nam mówił o sytuacji kościoła. Tam kościół się odrodził przez małe wspólnoty i mam wrażenie, że on również odradza się dzisiaj przez takie wspólnoty w naszym polskim kościele. Że ci wszyscy, którzy wchodzą w kościół, robią to absolutnie w sposób świadomy. Nie robią tego z powodu tego, że ktoś im kazał. Dzieci, jeśli młodzież chodzi na katechezę, szczególnie młodzież ze szkół średnich, to nie z powodu nacisku rodziców, ale z powodu własnych wyborów. I to jest, myślę, że dobry kierunek, w którym idziemy.
Powiedział ksiądz, że chrześcijaństwo odrodziło się we Francji przez wspólnoty, ale Francja to puste kościoły, Belgia to puste kościoły.
To prawda.
Inne kraje zachodniej Europy to też puste kościoły.
Tak, to prawda. W naszym zgromadzeniu jest projekt Europa, w którym generał naszego zgromadzenia mówi, ratujmy Europę przez misjonarzy z Polski, czy ze całego świata, którzy tam pojadą. Dzisiaj do Europy jadą afrykańscy kapłani, żeby w niej sprawować sakramenty święte, bo jest rzeczywiście pustka kościołów i pustka powołań, ale na tej pustyni są ludzie, którzy jednak Boga pragną, Boga poszukują i chcą otrzymać tego Pana Boga. No czasami trzeba dać szansę tej kropli, która będzie drążyć skałę. Na szczęście w naszej polskiej rzeczywistości jeszcze tego problemu nie ma. Na szczęście i oby oczywiście nigdy nie było. To jest dla wszystkich wyzwanie, abyśmy jednak wiarę pogłębiali i przekazywali jednak dalej z pokolenia na pokolenie. To jest wielki apel do wszystkich rodziców. Ja nie znam takich rodziców, którzy by żałowali, że zainwestowali w chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci, bo to chrześcijańskie wychowanie oparte przede wszystkim na wartościach kiedyś na pewno im się zwróci.
To w takim razie przenieśmy się teraz na chwilę do Łomży. Szóste przykazanie. Nie cudzołóż.
Oby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzolostwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Zbyt wiele dzieci, które muszą tracić zaufanie do rodziców, a tak obsuwa się ten nieodzowny grunt, na którym sami mają budować swą przyszłość i przyszłość społeczeństwa. I niszczy je owa zdrowa tkanka obcowań i układów międzyludzkich. Dobry pasterzu, co mamy czynić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i odwrócił? Co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia nie był dalej zagłuszany, wyrywany, wydziobywany przez drapieżne ptaki? Co mamy czynić, aby ten głos trafiał na glebę podatną? Co mamy czynić? Matko z Kany Galilejskiej, Ty, którą dziś wypada nam ukoronować w Twoim wizerunku z łomżyńskiej katedry, Ty powiedziałeś, cokolwiek Wam rzecze On, mój Syn, siewca i pasterz, to czyńcie. Matko Chrystusowa, Matko nasza, niestrudzenie powtarzaj nam Twe słowa z Kany, to czyńcie. Tak, On jeden ma słowa życia wiecznego. Amen.
I wracamy do tego pytania i wracamy do naszej rozmowy z księdzem Andrzejem Gołębiowskim. Pytanie to dramatycznie zadane. Co mamy czynić? Jaka jest księdza odpowiedź?
Stać na straży swojego sumienia. To jest odpowiedź, która też pochodzi od Jana Pawła II. Słuchać, co mówi sumienie. Nie iść za głosem tego świata, za głosem ludzkiej pożądliwości, ludzkich pragnień, ale słuchać głosu swojego sumienia, czyli tego wewnętrznego sanktuarium, który, czy chcemy, czy nie, nawet to jest i wśród ludzi niewierzących, pewne rzeczy nam podpowiada. Oczywiście są to czasami rzeczy bardzo niewygodne albo bardzo trudne, bo słuchanie Pana Boga, słuchanie głosu swojego sumienia, to jest wznoszenie się na absolutne szczyty wymagań, w których chcemy naprawdę coś osiągnąć i być sobą. Nie iść na kompromis z tym światem, ale trzymać się tego, co jest, bym powiedział, fundamentalną prawdą, która pochodzi od samego Pana Boga. Otóż żadne z przykazań, jeśli je dotykamy, nie chce zniszczyć człowieka, nie ogranicza naszej wolności. Wręcz przeciwnie, chroni naszą wolność i Bóg chce, abyśmy byli szczęśliwi. Tylko to szczęście pojmuje zupełnie inaczej niż człowiek. Człowiek szczęście pojmuje bardzo krótkotrwale, myśli potrzebą chwili, wartością chwili. Bogu jednak zależy na czymś więcej, no na całej wieczności.
I o tej wieczności nam przypominał Ojciec Święty Jan Paweł II podczas wszystkich swoich pielgrzymek. My dzisiaj skoncentrowaliśmy się w dzisiejszym poranku, specjalnym poranku wnet z Krakowa w 40. rocznicę wyboru Ojca Świętego na pielgrzymce z 1991 roku. I teraz o godzinie 8:07 mamy przykazanie siódme. Nie kradnij. Białystok, rok 1991.
Nie kradnij. Nie kradnij to nie znaczy nie posiadaj. Nie kradnij to nie znaczy nie wytwarzaj nowych dóbr, służąc innym, chociażby jako warsztat pracy. Nie kradnij to znaczy nie nadużywaj tej twojej władzy nad własnością. Nie nadużywaj tak, że inni przez to stają się nędzarzami. I to też jest prawda. I my tę prawdę przypominamy również na Zachodzie. I my wciąż mówimy tym bogatym społeczeństwom, kapitalistycznym, a kto weźmie odpowiedzialność za trzeci świat? Dlaczego trzeci świat? Przypatrzcie się dobrze. Zrewidujcie wasz system. System wolnego rynku. System własności prywatnej i produkcji prywatnej. Bardzo dobrze. Ale dlaczego ten system własności prywatnej, posiadania dóbr na własność i wytwarzania tych dóbr prywatnego z inicjatywy ludzkiej osoby czy ludzkich wspólnot, dlaczego on nie służy temu, co jest pierwszorzędnym prawem Bożym, prawem natury, mianowicie powszechnemu używaniu tych dóbr? Dlaczego tylu ludzi żyje w nędzy i ginie z głodu? W tych bogatych krajach również. Nie mówiąc już o krajach trzeciego świata, bo te może jeszcze są w drodze. Tak więc naszej polskiej sprawy, naszego polskiego przejścia do nowego ustroju, po wyjściu z dawnego ustroju, do czego całe społeczeństwo się przyczyniło w okresie i za sprawą Solidarności. I to jest wielkie osiągnięcie dziejowe. Dlatego czeka nas wielki wysiłek natury organizacyjnej, ustrojowej, ale równocześnie moralnej, moralnej. Musimy się uczyć posiadać i wytwarzać. Musimy się uczyć tworzyć sprawiedliwe społeczeństwo przy założeniu wolnego rynku. To wszystko jest powiązane z tym jednym prostym przykazaniem: nie kradnij.
To był fragment homilii wygłoszonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Białymstoku w czerwcu 1991 roku, a do naszego studia, gdzie jest ksiądz Andrzej Gołębiowski, przybył ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, dekalog. Przypominamy dekalog, słowa, które wypowiedział Ojciec Święty, Święty Jan Paweł II. Musimy uczyć się żyć uczciwie i to przykazanie nie kradnij jako to jeden z tych fundamentów fundamentów trzeciej RP. Udało się to zrobić czy nie?
Nie za bardzo, dlatego że tak idąc tutaj, przebijając się przez korki w Krakowie, myślałem o tym, jak wygląda Polska i Kościół 40 lat po wyborze Jana Pawła II i kilkanaście lat po jego odejściu do nieba. Myślę, że Jan Paweł, gdyby dzisiaj żył, trochę byłby niezadowolony z różnych rzeczy, które się dzieją, albo takich rzeczy, które powinny się dziać, a ich nie ma. Natomiast my myślimy o Janie Pawle jako naszym rodaku, stawia się pomniki, kremówki i tak dalej. Natomiast nauczanie papieża, szczególnie skierowane do Polski, było bardzo ważne. Ono po prostu budowało taki duchowy fundament. I trudno też powiedzieć, żebyśmy tak specjalnie się przejmowali jako społeczeństwo tym fundamentem.
A niezadowolony byłby święty Jan Paweł II z czego?
Myślę, że przede wszystkim z tego niesamowitego konfliktu, jaki jest obecnie w Polsce, bo ja pamiętam, jak był w Sejmie i jaki był entuzjazm. Zresztą chyba to była jedyna taka sytuacja, że papież odwiedzał parlament w historii jego podróży i powiedział wtedy takie słowa z Konstytucji 3 maja, znaczy z tych czasów: wiwat król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. I to było takie chyba jego bardzo mądre przesłanie, że no wprawdzie nie mamy króla, ale mamy tą atmosferę, na której budowano wszelkie reformy w państwie polskim, a dzisiaj tego niestety nie widać.
A ten polityczny podział wynika z czego?
Myślę z tego, że nie rozliczono komunizmu, tak? Gdyby ta bolesna, nazwijmy to tak, operacja nastąpiła na samym początku, gdyby jednak nie było tej grubej kreski, gdyby powiedziano, co było dobrem, a co było złem w czasach komunizmu, to myślę, że dzisiaj byśmy tego nie przeżywali, bo to jest tak jak z niewyleczoną chorobą. Kolejne objawy są coraz gorsze, a można to było wiele rzeczy można było rozwiązać na początku lat 90. I dlatego też bardzo ciekawe, że w 91 roku, kiedy papież objechał wtedy chyba największą ilość miast w czasie swojej kolejnej pielgrzymki, no jednak mówił sprawy zasadnicze, no przykazania, podstawowe prawdy wiary. No nie wszystkim się to wtedy podobało.
A takie osobiste wspomnienie księdza, z jakiej sytuacji, z jakiego momentu najbardziej święty Jan Paweł II przemówił, czy dotknął księdza czymś szczególnym?
Tak, no ja miałem kilka takich momentów, ale właśnie związanych z początkami. W 75 roku wstąpiłem do seminarium i wtedy arcybiskup Krakowa, kardynał Wojtyła, rozmawiał ze wszystkimi klerykami, więc to też mnie ujęło, że my młodzi chłopcy po maturze z każdym rozmawiał. I później, miesiąc później trafiliśmy do wojska. To była też taka sytuacja dzisiaj zapomniana w Polsce, że w ramach represji klerykom przerywano studia i na 2 lata wcielano do wojska. I wtedy było bardzo dużo kleryków właśnie z archidiecezji krakowskiej, z naszego seminarium. I pamiętam, że Ojciec Święty, no wtedy kardynał, powiedział do nas, że wy idziecie do wojska z mojego powodu. Bo wtedy w 75 roku był bardzo mocny spór między metropolitą krakowskim a władzami państwowymi o różne sprawy. No on miał takie przeświadczenie, że to jest forma represji. I bardzo o nas dbał, jak byliśmy w wojsku, pisał listy, każdy dostawał osobisty list od niego. To było takie bardzo podkreślenie. Natomiast dzień wyboru, czyli 16 października, przeżywałem jako student, kleryk trzeciego roku, już po powrocie z wojska, i pamiętam tą atmosferę. Byliśmy w kaplicy na nabożeństwie różańcowym. Pod koniec tego nabożeństwa z tyłu na chórze już był taki szum dziwny, bo już niektórzy tam słyszeli z radia watykańskiego o wyborze. No i dopiero ojciec duchowny naszego seminarium, późniejszy arcybiskup częstochowski Stanisław Nowak, wyszedł po zakończonym nabożeństwie na taką małą ambonkę i powiedział, że nasz arcybiskup, kardynał został papieżem. No to był nieprawdopodobny entuzjazm. Co się stało? No wszyscy wybiegli na ulicę. No, całe seminarium, 400 ludzi wtedy było. No i takim pochodem, no w poprzek wszystkich samochodów poszliśmy do kościoła świętego Józefa na Podgórzu, gdzie była wcześniej umówiona msza. Jakby doszło do jakiegokolwiek wyboru papieża, to tam miała być msza. No i później z powrotem przez rynek główny tłumy ludzi się dołączały. Podjechał do nas radiowóz milicyjny, żebyśmy się rozeszli, ale nikt tego nie słuchał. No i to skandowanie, nasz kardynał jest papieżem. No to był ten wybuch entuzjazmu. Natomiast najmocniej ja przeżyłem pierwszą pielgrzymkę w 79, gdzie jako klerycy byliśmy porządkowymi. Ja stałem pod kurią. No to opisałem to zresztą w swoich wspomnieniach. Te 9 prawie dni. Natomiast ci porządkowi, którzy byli pod kurią, mogliśmy tylko pójść na jedno spotkanie z papieżem. To było spotkanie w kościele franciszkanów z chorymi. I wtedy, będąc na chórze, patrząc z góry, no przeżyłem takie bardzo ważne dla mnie doświadczenie, kiedy widziałem Ojca Świętego przechodzącego wśród chorych. No było to zaplanowane, że on ma tam przejść, a zamiast zrobić to tak, jak było w harmonogramie, Ojciec Święty się zatrzymywał przy praktycznie każdym chorym. I to było dla mnie ogromne przeżycie, że ktoś taki papież ma tyle czasu właśnie dla ludzi cierpiących.
A potem był rok 80, Solidarność, a potem był rok 81 i 13 maja, zamach na Ojca Świętego.
Tak, zamach też przeżywałem w seminarium, bo mieliśmy asystę na Wawelu jako klerycy i wtedy w czasie mszy, no msza tam odprawiana była w jakiejś innej intencji, jeden z księży podszedł, że papież został ciężko ranny, był zamach. No też pobiegliśmy z powrotem do seminarium i momentalnie tutaj otwarto kościół mariacki na rynku. I to, co było bardzo takie też ujmujące, że ludzie spontanicznie przychodzili do tego otwartego kościoła. To były późne godziny wieczorne, wtedy wszystko zamykało się o 8:00, w ogóle tu rynek był pusty, a wtedy właśnie ludzie modlili się w kościele spontanicznie, nikt tego nie zwoływał. To też takie bardzo mocne przeżycie.
Ksiądz rozpoczął rozmowę od takiego, a nie wiem, czy to ksiądz mówił o kremówkach, o takim powierzchownym, że nie słuchamy. Nie słuchamy. W 91 roku w czasie tej pielgrzymki no były homilie, które dzisiaj w poranku cytujemy, ale też były przemówienia i spotkania. Jedno z tych spotkań w Przemyślu było z kościołem grekokatolickim i tam Ojciec Święty mówił dużo na temat pojednania polsko-ukraińskiego.
No tak, to była bardzo ciężka sytuacja, spór o kościół ojców karmelitów, który dawniej był katedrą grecko-katolicką. Doszło do zabarykadowania się tam przecież grupy Polaków, którzy nie chcieli, żeby ten kościół został przekazany grekokatolikom, i wtedy doszło do takiego rozwiązania pozytywnego, że przekazano inny kościół. Natomiast w Przemyślu właśnie grekokatolikom, dawny kościół garnizonowy. Natomiast ja byłem też na pielgrzymce Ojca Świętego na Ukrainie w 2001 roku i miałem też ogromną nadzieję, bo były msze i rzymskokatolicka, i później greckokatolicka z beatyfikacją męczenników, że dojdzie do takiego pojednania. Niestety trzeba powiedzieć, że Ukraina poszła absolutnie w inną stronę niż nauczanie papieskie, bo zaczęła się gloryfikacja ludobójców, co moim zdaniem jest sprzeczne w ogóle nie tylko z normami europejskimi, ale przede wszystkim z tą zasadą chrześcijańską, nie zabijaj, więc gloryfikacja zbrodniarzy jest przeciwko piątemu przykazaniu.